Kościół państwo czy kościół samorząd, bo na różnym poziomie te konfliktogenne sytuacje mają miejsce.
Te bliższe mamy świeżo w pamięci.
Tak, zacznijmy może od religii w szkole. Ja jestem zdania takiego, że wprowadzenie religii do szkoły, Kościół na tym stracił, że mamy religię w szkole. Stracił w ten sposób, że dzieci postrzegają teraz religię jako jeden z przedmiotów, które mają. Odbywa się w tej samej sali, w której odbywają się inne przedmioty i relatywnie wiara i bliskość Kościoła się oddaliła od dzieci. I bardzo często jest teraz taka sytuacja, że dzieci, mimo że chodzą na religię i w niej uczestniczą, nie do końca wiedzą, gdzie znajduje się ich Kościół, bo takiego bezpośredniego kontaktu z nim nie ma. Także Kościół, wprowadzając lekcje religii do szkoły, trochę się zagalopował i chyba nie uzyskał tego efektu, który chciał uzyskać.
Rozumiem, że jest pan za wycofaniem religii ze szkół?
W najlepszym układzie tak by było najrozsądniej. Jednak salki katechetyczne, z których ja sam korzystałem, uczęszczając na lekcje religii, byłyby bardzo dobrym rozwiązaniem.
I spory majątkowe, pół minuty.
Spory majątkowe. Uważam, że w relacjach Kościół-państwo relacje powinny być zdrowe. Czyli na takich samych zasadach. Ja rozumiem wielki wpływ religii chrześcijańskiej na państwo polskie. Bardzo dużo religii zawdzięczamy. Ale w sytuacjach, kiedy mówimy o wymianie gruntów, czy korzystaniu z majątków, czy kościelnych, czy miejskich, jakie mieliśmy sytuacje w Poznaniu, powinny one być na takich samych relacjach, tak? Czyli jeżeli Kościół wynajmuje nam budynek za złotówkę, to takich samych kosztów powinniśmy oczekiwać w drugą stronę.
To rozumiem, że idąc dalej tym tropem budowania popularności religii Arebur, wprowadzenie obowiązkowej religii jako jednego z przedmiotów maturalnych, rozumiem, że pana zdaniem jeszcze bardziej tę popularność by zmniejszyło.
No zdecydowanie tak, no bo można dalej iść tym tropem. Moglibyśmy wprowadzić wychowanie fizyczne również jako przedmiot maturalny. Przecież mamy Wyższą Uczelnię Akademię Wychowania Fizycznego, która jak najbardziej by nam do tego pasowała. Także nie widzę żadnego problemu, ażeby iść, jeżeli idziemy tym tropem, to proszę bardzo.
A skoro mówi pan o zasadzie ekwiwalentności, to jak ocenia pan sposób, w jaki ministerstwo, w jaki państwo de facto zakończyło spór o budynek szkoły baletowej?
Na szczęście ten spór się zakończył, tak bym na to spojrzał. Mam nadzieję, że dalsze spory, które w mieście będą, chociażby jeżeli chodzi o naszą słynną Maltankę, zostaną rozwiązane w trochę inny sposób. Z tego, co się orientuję, to miasto też jest właścicielem pewnych gruntów na Ostrowie Tumskim, więc ta wymiana barterowa jest jak najbardziej możliwa. I w tym kierunku uważam, że powinniśmy iść. Tutaj nie chodzi o to, żeby drzeć ze sobą koty, tylko żeby ta sytuacja została rozwiązana.
Kto z państwa chciałby się odnieść do...
Mikrofon leży przy panu Michale Pilcu z Kukiz 15. Poprosimy o pana wypowiedź.
Jestem zdumiony, że na wszystkich debatach porusza się tematy światopoglądowe i tak samo wczoraj, jakby to był najważniejszy obecnie problem.
Ale może ma pan chyba zdanie w kwestii
tak.
lekcji.
A gdyby pan miał do wyboru, to jaki pan by chciał poruszyć temat?
Jeżeli chodzi o lekcje religii. Dlaczego mówimy, że na przykład lekcje religii i etyki to jest alternatywa, że na przykład etykę się traktuje jako alternatywę dla lekcji religii? Moim zdaniem na przykład etyka z filozofią, taki przedmiot, na który dzieci i młodzież mogłaby uczęszczać, to mogłaby być bardzo taki ciekawa, pouczająca lekcja i dzięki temu młodzież na pewno o różnym światopoglądzie umiałaby ze sobą rozmawiać. Ja sam jako doktorant z Politechniki Poznańskiej uczestniczyłem w zajęciach z etyki i bardzo sobie je wysoko cenię. Natomiast odnośnie lekcji religii to rodzice powinni decydować, czy uczyć dzieci w szkole religii, czy nie. No przecież jeżeli w jakiejś wiejskiej szkole 100% jest katolików, to dlaczego oni nie mogą mieć lekcji religii w szkole? Ja bym to zostawił. Natomiast dla mnie to jest w ogóle absurdalne, żeby minister z Warszawy decydował o tym, czy lekcja religii w jakiejś małej wiejskiej szkółce ma być, czy też ma być w salce parafialnej.
Czy pan jest za tym, żeby były i lekcje religii do wyboru, lekcje etyki i filozofii i jedni i drudzy nauczyciele mieliby być opłacani ze Skarbu Państwa?
Jeżeli chodzi o lekcje etyki i z filozofii, tak, no to znaczy...
A katecheci?
Czy opłacani tak. ze Skarbu Państwa?
No, to tak, albo nie.
To jest kwestia dyskusyjna. Więc...
No właśnie dlatego zapraszamy do dyskusji o tym. To jakie jest pana zdanie?
Brak zdania jest dostępny.
Joanna Szmyt.
Nie, w tej chwili.
Prosimy.
Musiałem się zastanowić.
Joanna Szmyt, nowa zna Ryszarda Petru.
Ostatni czas kampanii jest bardzo intensywny i właśnie wiele pytań na ulicy, kiedy rozmawiam z poznaniakami, rozdają ulotki. Właśnie mam pytania dotyczące z obszaru światopoglądowego i znaczy dla wszystkich słuchaczy krótko. Związki partnerskie, jesteśmy za in vitro, cieszymy się, że temat został zamknięty i mamy w końcu ustawę. Jeżeli chodzi o finansowanie religii przez państwo, jesteśmy przeciwni temu finansowaniu, ale chciałabym podkreślić, że od samego początku, od Torwaru 31 maja podkreślamy, że sprawy światopoglądowe to nie są tematy, które niesiemy na sztandarach. Tak obrazowo chciałabym przedstawić, że w skrajnościach z jednej strony mamy ojca Rydzyka, z drugiej strony mamy pana Janusza Palikota. Po środku jest naprawdę wiele miejsca do tego, aby była dobra dyskusja w sprawach właśnie światopoglądowych.
Waldemar Witkowski, Zjednoczona Lewica.
No, nasze poglądy są zdecydowane. Religia nie powinna być w szkołach, a jeżeli już to jako zajęcia dodatkowe opłacane, tak jak zajęcia szachów czy tańca towarzyskiego, natomiast nie powinna być finansowana z budżetu państwa w żaden sposób. Co do tego, co się działo w Poznaniu z majątkiem, to zakrowa na kpinę i nie dziwię się, że tylko co piąty poznaniak uczęszcza do kościoła na mszę. Ponieważ Kościół sam, będąc tak pazerny w tych działaniach z samorządem i pokazując prezydentowi Grobelnemu, gdzie jest jego miejsce, no pokazał, że jest nieludzki, a żadna instytucja nie powinna być nieludzka.
To jak pan modelowo by to rozwiązał, tak żeby Kościół nie narażał się na tego typu zarzuty?
No generalnie tak, a czy powiem, no być może Kościół jakieś szkody poniósł i po to został utworzony fundusz kościelny, tylko zauważcie państwo, że Kościół odzyskał tysiące hektarów, które zresztą mnie często dzierżawi, podnajmuje. Kamienicę w Poznaniu też ma kościół i też na nich zarabia. W związku z tym ten czas powinien już kiedyś się skończyć. Ten fundusz kościelny, który ma już ponad 25 lat, powinien przestać istnieć. A jeżeli Kościół nadal ma roszczenia co do majątkowe, no to najdroższą drogą jest sąd i sąd rozstrzyga. Czy rozstrzygnięcia są sprawiedliwe? No, nad wyrokami sądów się nie dyskutuje, ale powiem, tu obok jest szkoła baletowa, te 12,5 miliona złotych, którzy podatnicy mają zapłacić za coś, co sami kiedyś odbudowali. To moim zdaniem jest kwota...
Chciałbym tylko dodać, że to się odbyło na zasadzie ugody.
Zgadza się, bo pytanie jest to dla dobra tych dzieci. Ja nawet rozumiem ministerstwo, które dla dobra dzieci i młodzieży, które w tej szkole baletowej no, odbywają zajęcia praktycznie codziennie i przez wiele lat, likwidacja tej szkoły, tak się stało to z likwidacją ósemki, byłoby olbrzymią
czyli
szkodą.
To było najlepsze z możliwych rozwiązań, tak pan to ocenia, rozumiem?
No każda ugoda jest lepsza od wyroku sądowego, natomiast zawsze apeluję do stron, w takich sytuacjach i także to do strony kościelnej, że po prostu nie była taka pazerna.
Jesteśmy przyzwyczajeni do co poniedziałkowego wywoływania polityków do tablicy, więc prosimy pan Tadeusz Dziubo.
Religia w szkołach to jest rezultat ustaleń zawartych w konkordacie, więc wiąże nas w tej sprawie prawo międzynarodowe. Co do odpłatności, to może warto przypomnieć, bo zdaje się o tym się mało pamięta, że odpłatność katechetów wprowadził Leszek Miller. Uzasadniał to tym...
Bardziej pytamy o to, czy pan chciałby to zmienić.
Uzasadniał to tym, nie bez racji według mnie, że skoro dana osoba naucza w szkole, to tak jak każdy nauczyciel powinna uzyskiwać wynagrodzenie. Ja bym w tej sprawie nic nie zmienił, chociaż osobiście byłem bardzo przywiązany do chodzenia na religię do sal katechetycznych.
A no właśnie, ja bym chciał pociągnąć ten wątek podjęty
więc
przez pana Szymona Ziółkowskiego.
Uważam, że w tym zakresie nie należy nic zmieniać. Co do natomiast do konfliktów na tle majątkowym, państwo powiedzieliście, że toczą się one na poziomie samorządów. Mówiąc szczerze, to wydaje mi się
nie,
to stwierdzenie...
Nie, na poziomie samorządów, ale także relacji państwo-kościół.
Tak, tak, ale mówiliście państwo także o samorządach, więc chcę tutaj zauważyć...
No to był na przykład spór o ósemkę.
Chcę zauważyć, że raczej o tym się nie słyszy. Akurat w spór z Kościołem Instytucjonalnym Poznańskim wszedł obecny prezydent Poznania, poniekąd zbierając owoce tego, że jego poprzednik nie za bardzo był skłonny kwestie sporne uregulować, przynajmniej według mojej wiedzy.
Dobrze, a tak chciałbym jeszcze pociągnąć, odnieść się do tego wątku, który pan wspomniał przed chwilą, o którym pan wspomniał i który rozpoczął pan Szymon Dziółkowski. Coś w tym jest, nie sądzi pan, coś jest na rzeczy, że kiedy religia była w salkach katechetycznych przy kościołach i była niejako w kontrze, to na te religie dzieci chodziły chętnie. A teraz, ponieważ jest przekora taka wśród uczniów, kiedy jest to obowiązkowy przedmiot, nie zawsze, powiedzmy, na wysokim poziomie prowadzony, to ta niechęć jest nieco
większa.
Wydaje
mi się, że ta opisowa definicja, którą pan tutaj zastosował, całkowicie jest chybiona. Po pierwsze jest to kwestia przyzwyczajenia. Ja tylko tyle powiedziałem, że ja do tego byłem przyzwyczajony i mnie lubiłem ten styl, jeśli tak można powiedzieć, tą formułę. Dzisiaj jest tak, że już od ponad 20 lat dzieci uczą się religii w szkołach i pewne te nowe pokolenia są przyzwyczajone do czegoś innego i nie widzę powodu, żeby to zmieniać, zwłaszcza jak powiedziałem, że wiąże nas w tym zakresie postanowienia konkordatu. Jeżeli jest jakiś problem w nauczaniu religii, to widzę go zupełnie w czym innym. W moim przekonaniu nauczanie religii w ogóle to jest skomplikowane, trudne, wymagające wielkiej wiedzy i wyczucia działanie formacyjne. I to, co z całą pewnością jest potrzebne, z całym szacunkiem dla katechetów, to ich ustawiczne szkolenie i przygotowywanie i doskonalenie, a wydaje mi się, że to jest właśnie zaniedbane. Nauczycieli innych przedmiotów w ten czy inny sposób lepiej lub gorzej się doskonali. Katechetów, o ile mi wiadomo, nie mają tej szansy. Ja jeszcze, to bym widział jako mankament.
Ja chcę jeszcze pana dopytać o maturę z religii. Episkopat chce takiej zmiany. Czy pan byłby skłonny ją poprzeć? Czy religia powinna być przedmiotem maturalnym?
A dlaczego nie miałaby być? Jak przed chwilą powiedziałem...
Sam pan powiedział, że to bardziej przedmiot formacyjny. Czy to
no
można
właśnie
oceniać na poziomie niedojrzałości?
No właśnie, właśnie
jeżeli
dlatego,
tak, to czy
to
miałby
jest,
być obowiązkowy, czy
właśnie
nie?
Dlatego,
czy do wyboru?
Że to jest przedmiot, który ma no, taki wyraźny aspekt formacyjny, ale... Z drugiej strony tu robię nawias, w środku zdania nie przesadzajmy, matematyka też formuje, nauczanie historii też formuje, więc ponieważ nauczanie religii ma taki właśnie charakter, to dlaczego nie miałoby być objęty maturą jako przedmiot nieobowiązkowy?
Dziękujemy. Leszek Kwiatkowski. Partia Razem.
Jakbym miał scharakteryzować relacje pomiędzy władzami publicznymi a Kościołem w Polsce, to jakby... Przede wszystkim można powiedzieć, że charakteryzuje brak przejrzystości. I to jest rzecz, która szkodzi zarówno Kościołowi, jak i władzom państwowym, jak i obywatelom. Bo owszem, był przecież jest nadal fundusz kościelny, który miał służyć uregulowaniu kwestii majątku, które został Kościołowi zagrabione za czasów PRL-u, no ale ten fundusz istnieje, cały czas jest spłacany. Potem była komisja majątkowa, która działała na bardzo mętnych zasadach. No i wciąż właściwie nie wiadomo, co dalej z finansowaniem Kościoła. Jeżeli chodzi natomiast o kwestie majątkowe tutaj na naszym podwórku poznańskim, no to też widać, że tej przejrzystości strasznie brakuje. A jak się patrzy na korespondencję pomiędzy prezydentem Poznania a arcybiskupem, no to widać, że po stronie Kościoła nie widać woli osiągnięcia jakiegoś kompromisu czy wyjaśnienia rzeczywistego wszystkich wątpliwości wokół kwestii majątkowych. A sprawy tych niejasności to nie jest kwestia tylko wyłącznie byłego prezydenta, ale widać, że te sprawy ciągną się nadal. Jest na przykład szkoła PR-ów na Piątkowie, za którą PR-zy rocznie płacą mniej niż kuria żądała od ósemki miesięcznie, tak, tego czynszu. Także to jest sprawa, która uważam jest bulwersująca, tym bardziej, że teraz tam się wprowadzają.
I czas minął, ale
osoby.
Ja jeszcze pozwolę sobie dopytać o jedną rzecz, którą pan zasygnalizował. Finansowanie Kościoła to jest kwestia, o której było głośno podczas tej kadencji, ale rozmowy spełzły na niczym. Czy pan ma pomysł, Partia Razem, jak te kwestie zakończyć?
Znaczy, finansowanie Kościoła. Wydaje mi się, że gdybyśmy się przybliżyli do takiego modelu, na jakim funkcjonują organizacje pożytku publicznego, czyli na przykład możliwość odpisu biednego
dobrowolnego?
Pacjenta, tak, dobrowolnego, no wówczas być może byłoby to lepiej, ale musiałoby za tym też pójść pewna dyscyplina, pewne wymogi związane z przejrzystością tych finansów, no i sposobu wydatkowania publicznych pieniędzy. Tak? Bo w tej chwili na przykład kwestia finansowania religii, no to jest też publiczne pieniądze idą na nauczanie religii, natomiast nie ma publicznej kontroli nad tym, jakie są treści nauczania, ani kto naucza, kuratorium, ani dyrektorzy szkół nie mają wpływu na to, kto prowadzi te zajęcia, jakie są podręczniki, jaka ich treść.
Ale zatwierdzają program.
Program religii?
Mhm. nie układają, ale z tego, co wiemy, zatwierdzają, prawda?
Ale też z drugiej strony nie ma tego, o czym mówił pan Tadeusz Dziuba, czyli tej opieki metodycznej.
Tak mówię, jest wydatkowanie publicznych pieniędzy bez publicznej kontroli.
Artur Bednarz, partia Korwin.
Proszę Państwa, partia Korwin na sztandarach ma trzy hasła: wolność, własność i sprawiedliwość, więc jesteśmy jedyną partią, która będzie stała po stronie własności i szczegli jeziak i źrenicy oka. W związku z tym przypominam, że majątkowe straty Kościoła to generalnie są straty, które powstały w wyniku działalności ideowych protoplastów dzisiejszej lewicy. Majątek powinien zostać zwrócony. Natomiast w obecnej sytuacji, kiedy mamy fundusz kościelny, który miał jak gdyby być zadośćuczynieniem za straty majątkowe Kościoła, należy uruchomić dyskusję z Kościołem, czy Kościół zgadza się na to, byśmy niejako w ratach przy pomocy tego funduszu przez lata spłacali to, co lewica zagrabiła Kościołowi, czy rezygnujemy z funduszu kościelnego i w drodze procesów o każdą nieruchomość zwracamy je Kościołowi, odliczając jak gdyby do dziś wypłacone poprzez fundusz kościelny pieniądze. Tak ja to widzę.
Dziękujemy. I po sąsiedzku Marek Baumgart.
Jednak temat religii w szkołach budzi dużo emocji i finansowania tego typu przedsięwzięć. I dobrze byłoby znaleźć chyba takie idealne rozwiązanie, które by było wypadkową rzeczywistych potrzeb społeczeństwa, a nie narzucania pewnych rozwiązań. Jeśli chodzi o religię w szkołach, czy religię nawet na maturze, myślę, że należałoby pomyśleć w dobie tego, co się dzieje i w Polsce, i w Europie coraz bardziej, może warto byłoby pomyśleć o takim przedmiocie jak religioznawstwo, bo myślę, że wiedza na ten temat o innych kulturach, o innych społecznościach bardzo by się przydała całej Europie. Jeśli chodzi o oddzielenie instytucji państwa i kościoła, dobrze jest, żeby te dwie instytucje były oddzielone i dobrze byłoby też, żeby kościół był traktowany w sposób taki jak inne podmioty.
No dziękujemy w takim razie. Kolejny blok
tematyczny
i ja znowu powtórzę procedurę losowania. Może tym razem pana poprosimy o wybranie osoby, która jako pierwsza odpowie. I mamy tutaj numer 4, czyli Artur Bednarz, partia Korwin.
Chciałbym, żeby pan odpowiedział na kilka pytań z dziedziny pracy i zatrudnienia. Jakie formy zatrudnienia powinny obowiązywać w Polsce? Czy wprowadzać sztywną, minimalną stawkę odpłatności za godzinę pracy, a także na sztywnym poziomie minimalną płacę? I jeszcze dodatkowo formy działania i finansowania związków zawodowych. Czyli rola związków zawodowych i jak powinny być finansowane?
Zaczynając od końca, czyli od związków zawodowych. Formuła związków zawodowych, tych, które wyrosły w latach 80. jeszcze w czasie PRL-u, oczywiście już się zupełnie wyczerpała. One w tej chwili pozostały tylko w wielkich, nadal państwowych molochach i pełnią tam rolę destrukcyjną. W związku z tym nie jest to formuła, którą należy kontynuować. My optujemy od lat za tym, żeby związki zawodowe stały się zwyczajnymi, rejestrowanymi stowarzyszeniami i żeby utrzymanie ich nie było kosztem dla przedsiębiorcy, tylko dla tych, którzy w tych związkach są członkami, jeśli chodzi o związki zawodowe. Jeśli chodzi o kwestię płacy minimalnej, no jako wolny rynkowiec znam konsekwencje płacy minimalnej, czyli sam fakt, że płaca minimalna eliminuje z rynku pracy najsłabszych, którzy nie są w stanie wytworzyć tyle, żeby przedsiębiorca za tą pensję minimalną chciał ich zatrudnić, czyli uzyskujemy efekt dokładnie przeciwny od tego, o którym za chwilę będą mówić panowie z lewicy. Natomiast jeśli chodzi o formę zatrudnienia, tak, czyli czy etat, czy kontrakt, tak to się nazywa, panie Ziółkowski, kontrakt.
Umowę zlecenie, umowę o dzieło.
O dzieło i tak dalej. Ponownie, jako wolnorynkowiec, sfera umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą, a pomiędzy pracownikiem w ogóle nie powinna państwa interesować. To powinien być kontrakt dogadywany między nimi na warunkach, jakie oni sami ustalą.
Dziękuję bardzo.
Miał pan... Bilc, Kukiz 15.
Jeśli chodzi o relacje związków zawodowych, tu się nie zgadzam. Dlatego związki zawodowe są istotną częścią demokracji. Musimy pamiętać, że pozycja pracownika w firmie jest dużo słabsza niż pozycja pracodawcy. Nie ulegajmy takiej fikcji, że każdy jest... Bo państwo tu macie taką filozofię. Każdy jest... Ja jestem sobie sterem, żeglarzem, okrętem, natomiast pracownik jest na dużo słabszej pozycji.
Ale gdzie pan ma związki zawodowe poza starym przemysłem w rękach państwowych?
Proszę pana, w krajach o ugruntowanej demokracji...
Nie w krajach, w Polsce. Proszę nie konfabulować. Proszę powiedzieć konkretnie. Gdzie działamy ją sprawnie i wpływają na...
W kopalniach chociażby.
W państwowych.
No, na razie
a słyszał pan o tym, że w kopalniach potrafi być kilkadziesiąt, a w KGHM jest 160 związków zawodowych tylko po to, żeby ludzie nie zwalniać
z pracy? Jeżeli chodzi o ilość związków zawodowych, o, właśnie chciałem do tego też przejść. Skąd się bierze ta duża liczba związków zawodowych? Otóż na naszych listach też są związkowcy, którzy walczą o to, żeby związki faktycznie mogły bronić praw pracowniczych. A dlaczego obecnie nie mogą? Dlatego, że... Obecnie jest tak, że jeżeli związki zawodowe się nie dogadają między sobą, to na przykład regulamin pracy, to prezes firmy przyjmuje regulamin pracy, czyli sekretarka prezesa, kierowca plus 8 podstawionych osób zakłada związek zawodowy i bojkotuje tak naprawdę...
Panie Michale, albo pan zgłasza postulaty wolności gospodarczej i powrotu do ustawy Wilczka, albo jest pan komunistą, musi się pan zdecydować,
bo wprowadza pan w błąd swoich wyborców. Nie chodzi o obronienie praw obywatelskich.
Panie praw obywatelskich pan, przez związki
pytanie
zawodowe.
Do pana Artura Bednarza, mam nadzieję, że nie będę tak podejrzany o ten kierunek. Pan powiedział, że w prywatnych firmach, w większości prywatnych firm nie ma związków zawodowych. Pytanie, czy to wynika z braku potrzeb strony pracowników, czy z braku możliwości?
No się zastraszam.
Proszę państwa, korporacje kiedyś to są obozy pracując, ja jestem człowiekiem, który z niejednego pieca jadł, byłem również pracownikiem tych znienawidzonych przez pracowników i często krytykowanych marketów. Znam pracę w tego typu jednostkach. Sam osobiście dowiadywałem się w centrali OPZZ-u, korespondując z nimi, w jaki sposób oni w tego typu przedsiębiorstwie są w stanie mi pomóc. A są to firmy, które zatrudniają po kilkuset pracowników, więc jak gdyby nie powinno być problemem, żeby zgromadzić 10 czy 15, bo już nie pamiętam, ludzi, żeby założyć komórkę związkową. Odpowiedź otrzymałem prostą. Nie ma absolutnie żadnych w tej chwili w związkach zawodowych sposobów, żeby wspomóc pracowników w prywatnych przedsiębiorstwach.
Ale jeszcze dopytam Michała Pilca. Samofinansowanie związków zawodowych?
No przecież obecnie związki same się finansują ze składek członkowskich. To mam informację z pierwszej ręki.
A biuro od kogo dostają?
Od szefa Solidarności.
Teraz wywołana przed chwilą do tablicy
a
Lewica.
Poza tym, jeżeli chodzi też o umowy o dzieło, to znaczy tu też się nie zgadzam, że pełna swoboda, bo nie musimy skończyć z fikcją, że na przykład kasjerka na markecie jest na umowę o dzieło, gdzie no jakie to jest dzieło? Umowa o dzieło powinna być faktycznie wtedy, kiedy to jest faktycznie namacalne dzieło. Na przykład rzeźbiarz coś stworzył, czyli na przykład tak, mi stworzył grafik, projekt ulotki wyborczej, a nie tak, że
panie
ktoś
Michale,
wykonuje
pan kompletnie
pracę.
Nie rozumie,
panowie, bo zawłaszczacie tutaj całą dyskusję, ale
chwileczkę. Lewica
była
wywoływana.
Sekundę, momencik, Lewica, ale tym razem zjednoczona przez słowo razem. Chciałbym, żeby zaczął pan Leszek Kwiatkowski, a później pan Waldemar Witkowski.
Oczywiście, że tak zwane umowy śmieciowe, tak, czyli umowy o zlecenia, umowy o dzieło są zdecydowanie w Polsce nadużywane. Jest ich szczególnie tam, gdzie faktycznie występuje stosunek pracy, czyli wykonuje się pracę w określonym czasie, w określonym miejscu pod nadzorem swoich przełożonych. I to koniecznie trzeba zmienić. W ogóle, jeżeli spojrzymy na wszystkie formy pracy tymczasowej w Polsce, to według danych Eurostatu z zeszłego roku 28%, czyli prawie co trzeci pracownik w Polsce jest pracownikiem tymczasowym. W tym momencie zaciągnięcie kredytu na przykład na mieszkanie, tak, no to też już jest całkowicie poza zasięgiem możliwości takiej osoby, ale nie mówiąc już o tym, że dla osoby na umowie śmieciowej zajście w ciążę, choroba, utrata pracy, to jest właściwie utrata elementarnego bezpieczeństwa, które jest potrzebne do tego, żeby normalnie funkcjonować. Więc dopóki ten nasz rynek pracy i nasz model konkurencyjności w gospodarce będzie opierał się właśnie na takiej elastycznej, tak to się to nazywa pięknie, elastycznych formach zatrudnienia, czyli mówiąc bardziej brutalnie, na taniej sile roboczej, która jest w tej chwili naszym głównym produktem eksportowym, no to nie wyjdziemy poza pewne ramy, utkwimy w pułapce średniego wzrostu.
Partia Razem, zdaje się, chce powiązać minimalną stawkę godzinową z formą zatrudnienia. Jak to dokładnie miało
tak,
wyglądać?
Tak, chcemy, żeby ta stawka, minimalna stawka godzinowa zachęcała pracodawców do zatrudniania na etacie, tak? To znaczy chodzi o to, żeby ta stawka była niższa na umowie etatowej, a na nieokreślony czas, a wyższa odpowiednio na umowach...
konkretnie?
Konkretnie 15 zł i 20 zł. Tak, tak.
15 zł jako stawka minimalna godzinowa to również pomysł Zjednoczonej Lewicy, Waldemar Witkowski.
To jest 2,5 tysiąca złotych miesięcznie. To nie jest kwota wygórowana i nie sądzę,
jako,
że każdy...
Jako minimalne wynagrodzenie.
Tak, jako minimalne wynagrodzenie. I już
brutto
uważamy,
czy netto?
No brutto, no generalnie w Polsce jest zasada taka, że wszystkie wynagrodzenia podaje się brutto, a każdy podatek, tylko zakład pracy potrąca zaliczkę na podatek. Generalnie tu kolega z tej jednej z prawicowych partii mówi o szarej strefie 80%. Nie będzie szarej strefy, jeżeli wszystkie umowy o pracę bądź podobnym charakterze będą tak zwane ozusowane. Nie będzie znaczenia, czy ktoś pracuje na umowę zlecenie, czy umowę o dzieło. Jak będzie odkładał pieniądze na fundusz zdrowotny, żeby się móc później bezpłatnie leczyć, na swoją przyszłą emeryturę, żeby nie mieć za 40 lat emerytury głodowej. W związku z tym kwota niektórych to denerwuje, że to jest 20% więcej od Platformy czy PiS-u, ale ta kwota dla dobrego przedsiębiorcy nie jest żadną kwotą graniczną. Zresztą znowu odnosić do prywatnego przykładu. U mnie nikt nie zarabia tak mało, a za to pracownicy bardzo chętnie pracują i starają się pracować lepiej, żeby mieć jeszcze wyższe wynagrodzenia. Co do związków zawodowych, w normalnych przedsiębiorstwach małych, gdzie są partnerskie stosunki, związki zawodowe niekoniecznie muszą być. Ale to pracownicy muszą decydować, czy chcą związek zawodowy, czy nie. I tu znowu przypomnę, pracownicy zakładają związek zawodowy, płacą na niego składkę. Dopiero w dużych zakładach pracy, gdzie liczba pracowników w związkach jest powyżej 150-400, pojawiają się jakieś etaty, a więc zakład pracy ma obowiązek utrzymać jednego z pracowników jako przedstawiciela związków zawodowych.
Dziękujemy.
I to nie jest żadne porażające działanie.
Odpowiedź na to pytanie poprosimy teraz Joannę Szmyt z Nowoczesnej Ryszarda Petru, czyli formy zatrudnienia, gwarancje dla pracowników, rola i finansowanie związków zawodowych.
I stawki.
I stawki, tak. Odniosę się tutaj do wypowiedzi kolegów, więc możemy rozmawiać o patologiach, które się dzieją w Polsce, jesteśmy świadkami, czyli w momencie, kiedy w momencie, kiedy pani pracująca na kasie ma umowę o dzieło, to po prostu to jest niezgodne z prawdą, z prawem, więc prawo nie dopuszcza takiej formy zatrudnienia na tym stanowisku. Druga sprawa, odniosę się też do finansowania związków zawodowych. Nieprawdą jest, że się samofinansują, bo zakłady pracy mają obowiązek pokrywać koszty wynagrodzeń związkowców. Trzecia sprawa również mają...
Czy należy to zmienić? Bo nie wiem teraz...
Oczywiście tak, ja się tylko odniosę, więc ja tylko odniosę się do wypowiedzi najpierw. I jeszcze muszą finansować lokal, tak? Zapewnić lokal. Więc jakie są postulaty Nowoczesnej? Pierwsza sprawa odnośnie finansowania, jesteśmy konsekwentni. Jesteśmy przeciwni finansowaniu religii z budżetu, jesteśmy przeciwni finansowaniu partii z budżetu i analogicznie również finansowaniu związków zawodowych. Związki zawodowe powinny się same finansować. Jeżeli chodzi o kwotę minimalną, 2,5 tysiąca złotych brutto, to jest rocznie 10 tysięcy podwyższenie kosztów, podwyższenie tej kwoty minimalnej. Ja apeluję do rozsądku naszych słuchaczy, aby zrozumieli, że 10 tysięcy złotych, poniesienie takich kosztów rocznych spowoduje niestety wzrost bezrobocia i większą szarą strefę. Ustawowo nikomu się, żadnemu państwu się nie udało podnieść dobrobytu po prostu ludzi w kraju. Ustawą nie podniesiemy jakości życia w Polsce.
I to jest na kropkę.
A jeszcze chodzi o formę zatrudnienia. Jesteśmy za jednolitą formą zatrudnienia, to znaczy w momencie, kiedy słyszymy statystyki o umowach śmieciowych, brane są pod uwagę również umowy o pracę na czas określony. Czy do jednego worka wrzucamy niezgodne z prawem zatrudnienia na umowy zlecenia czy o dzieło i formy czasowe.
Jaka forma pożądana przez państwa?
Jednolita umowa o pracę, ale negocjowana z pracodawcą i w ramach negocjacji...
Czyli de facto kontrakt.
De facto kontrakt, jednolity kontrakt, tak.
Czyli mniej więcej to, co mówi Bartek Korwin. Można tak to trochę...
Mówię ostatnie zdanie?
Jedno zdanie, a zaraz potem Tadeusz Dziuba.
Jedno zdanie, proszę państwa. Musicie wiedzieć o jednej rzeczy, że największym beneficjentem podwyżki pensji minimalnej ze względu na nasz system podatkowy, ze względu na składki ubezpieczeniowe, które są ukrytymi podatkami, jest budżet państwa, ponieważ z tej pensji minimalnej 60% z tej podwyżki trafi do budżetu. Dlatego mamy takie naciski na podwyższenie pensji minimalnej, żeby dodatkowo zasilić budżet pieniędzmi przedsiębiorców.
Pan Tadeusz Dziuba mocno kiwa głową. nie wiem, czy z niedowierzaniem, czy z oburzeniem, czy z niedowierzania, czy z oburzeniem. W każdym razie Prawo i Sprawiedliwość zapowiada ostrą walkę ze śmieciówkami. Chcielibyśmy usłyszeć od pana, jakie są pomysły na...
I czy zapowiada też walkę ze związkami zawodowymi?
Ta poetyka niedowierzanie, oburzenie to raczej jest rozbawieniem. Zawsze się jestem głęboko wzruszony, jak słyszę te uproszczone teorie właśnie współpracowników Janusza Korwin-Mikke. Proszę państwa, w Polsce wielu ludzi zarabia bardzo niewiele i jest obowiązkiem państwa określenie jakiegoś poziomu minimalnego zarobku. Akurat Prawo i Sprawiedliwość proponuje kwotę, jak państwo wiecie, 12 zł za godzinę. Przypomnę, że są takie zawody, w których się zarabia 5 zł na godzinę. Więc to jest dla tych rzeczywiście najmniej zarabiających dobrodziejstwo. Budżet państwa na tym według naszego pomysłu nie zarobi, chociażby z tego powodu, że proponujemy, jak państwo wiecie zapewne, podniesienie tak zwanej kwoty wolnej od podatku sukcesywnie w ciągu kilku lat od obecnego poziomu do kwoty 8 000 zł. W naszym przekonaniu jest to konieczne, jeszcze raz powtórzę, no nie można zmuszać ludzi do pracy za głodowe wynagrodzenie.
Związki zawodowe, ich rola i sposób funkcjonowania?
I finansowania.
Tak, ja uważam, że związki zawodowe to element zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego, akurat no, forma bardzo utrwalona w tradycji krajów europejskich. I raczej interesem państwa jest to, by ta forma społeczeństwa obywatelskiego funkcjonowała. Jeżeli to ma się łączyć z pewnym, w cudzysłowie, chciałbym być dobrze zrozumiany, haraczem ze strony pracodawców państwowych, bo o tym mówimy, w postaci utrzymywania na przykład substancji, która służy działalności związkowej, no to można powiedzieć normalka. No państwo powinno jakoś wspierać funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego. To jest zupełnie normalne i zrozumiałe.
Dziękujemy. I Marek Baumgart, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Wiemy, że jeszcze nie mówił pan Szymon Ziółkowski. Aczkolwiek spodziewamy się usłyszeć raczej dosyć jasne deklaracje.
Szanowni państwo, myślę, że słuchają nas przedsiębiorcy i często może słuchają nas z niedowierzaniem, ponieważ jeżeli przedsiębiorca zatrudnia, czy produkuje najpierw meble, czy produkuje jakieś wysokie specjalizowane urządzenia, czy jest odlewnikiem, zatrudnia ludzi, gdzie doskonale wie, ile kosztuje wykształcenie, czy nauczenie nowego pracownika. I każdy przedsiębiorca jest zainteresowany tym, jak już wyszkoli takiego dobrego pracownika, żeby po pierwsze, ten pracownik mógł odszedł z pracy, czyli podpisanie z nim umowy na stałe. Po drugie, płacenie takiej pensji pracownikowi swojemu, żeby ten nie musiał dorabiać nigdzie popołudniami, żeby nie musiał dorabiać nigdzie w soboty i w niedzielę, żeby przychodził do pracy wypoczęty i był wydajny. I dlatego nie znajdziecie państwo takiego przedsiębiorcy, który byłby zainteresowany płaceniem swoim pracownikom mniej, po to tylko, żeby pracownik na tym nie skorzystał albo żeby pracownik był gorzej przygotowany do wykonywania swoich zadań. W związku z tym potrzebne są takie rozwiązania, które przedsiębiorcom dadzą możliwość płacenia takich pensji na poziomie takim, żeby pracownicy byli zadowoleni, żeby nie byli zainteresowani zmianą pracy i żeby taki pracodawca umowę podpisywał z pracownikiem dlatego, że zależy mu na pracowniku, a nie dlatego, że państwo go do tego zmusza. Jeśli chodzi o rolę związków zawodowych, pamiętamy z historii, że związki zawodowe mają szczególną rolę w drodze Polski do wolności. Teraz niestety po latach już nie wiadomo, które to są te prawdziwe związki, które do tego się przyczyniły, a sytuacja odwróciła się zupełnie w drugą stronę i myślę, że to wymknęło się spod kontroli mocno. I jeżeli związki zawodowe działają na korzyść pracowników, to dobrze, ale jeżeli związki zawodowe działają na niekorzyść przedsiębiorstw, dużych przedsiębiorstw, często doprowadzając te przedsiębiorstwa do niekorzystnych wyników finansowych, to nie jest dobre rozwiązanie.
I Szymon Ziółkowski, Platforma Obywatelska.
Zdecydowanie nie jesteśmy przeciwnikami związków zawodowych jako Platforma Obywatelska, tylko uważamy, że...
A czy związki są waszymi przeciwnikami?
Ja jeszcze nie spotkałem się z żadnym związkowcem, który byłby moim przeciwnikiem. No i bardzo dobrze, niech tak zostanie. Wracając do tematu, jesteśmy przeciwni finansowaniu związków zawodowych, z budżetu przedsiębiorstw państwowych, chociażby z tego względu, że aktualnie nasza gospodarka opiera się głównie o małe i średnie przedsiębiorstwa, które takiej możliwości nie mają. Także dla wyrównania szans i tworzenia związków zawodowych, to jeżeli takie związki mają prawo bytu i są akceptowane przez pracowników, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taki związek w przedsiębiorstwie założyć, ale finansować go we własnym zakresie.
Dlaczego Platforma potrzebę zmian w zakresie finansowania związków odczuła w końcówce swoich rządów?
To pytanie raczej nie do mnie, z tego względu, że ja w systemie platformianym jestem od dość niedawna i specjalnie w rządzeniu jeszcze nie brałem udziału. Należy się cieszyć, że w ogóle został ten problem zauważony i jestem bardzo za tym, ażeby zajmować się tym, co jest przed nami, a nie rozpamiętywać przeszłość.
Kontrakt w dwóch żołnierskich słowach.
Kontrakt jest to pozycja Platformy Obywatelskiej, zmniejszenie obciążeń na pracodawcy, obniżenie kosztów pracy, które w tym momencie są bardzo wysokie i przez to sądzę, że otworzenie rynku pracy dla pracowników.
Bardzo dziękujemy.
I kolejny blok tematyczny, ostatni już. Ja przypomnę, że nasza debata przewidziana jest na mniej więcej 1,5 godziny, być może 5-10 minut dłużej. Ostatni blok tematyczny, po którym, jeżeli będzie czas, jeszcze kilka pytań dodatkowych albo pytania od Państwa. To kto w tej chwili został wylosowany?
Pierwszy będzie odpowiadał pan Marek Baumgart.
Marek Baumgart. Ja mam krótkie pytanie o emerytury w Polsce. Z czego one będą wypłacane ludziom, którym do emerytury w tej chwili jest daleko i w jaki sposób one powinny wyglądać? Czy powinny być uzależnione jedynie od wieku, czy także na przykład od stażu pracy? Czy reforma, która została wprowadzona, jest wystarczająca? Może należy ją poprawić albo zlikwidować te zmiany?
Szanowni Państwo, reformy w Polsce to jest niestety duży problem i wszyscy ci, którzy pracują, a dostali taką informację z ZUS-u o tym, jaka jest przewidywalna wysokość tej emerytury, to na pewno nie traktują tego jako poważnie, tylko myślę, że to jest żart. Na pewno system emerytalny wymaga zmian. Na pewno system emerytalny wymaga dużych reform, ponieważ mamy świadomość tego, że jeżeli będziemy przez całe życie przygotowywać się do tego, żeby skorzystać z tych środków, które gromadzimy przez cały nasz okres pracy zawodowej, to jest szansa, że te środki zgromadzimy w jakiś sposób. Ale jeżeli będziemy co jakiś czas narażani na to, że nagle przez zmiany czy przez jakieś inne rozwiązania prawne nasze wynagrodzenia nagle ulegają waloryzacji.
To ja zapytam, PSL jest w stanie, jest skłonny poprzeć propozycje Prawa i Sprawiedliwości dotyczące zmian w wieku emerytalnym?
Znaczy PSL opowiada się za tym, żeby
65-60.
Żeby wprowadzić też długość czasu pracy, bo to jest chyba
uzależnienie od stażu.
Ale tak, czy te zapisy dotyczące wieku emerytalnego z punktu widzenia PSL, pana Marka Baumgarta, należy zmienić, poprzeć propozycję Prawa i Sprawiedliwości, czy pozostawić reformę, która została wprowadzona
teraz? Myślę, że ta rozmowa to jest rozmowa na argumenty i trzeba usiąść do stołu, zastanowić się,
ale
zobaczyć.
Ale w kampanii wyborczej te argumenty mają chyba przemyślane.
Kampania wyborcza nie jest dobrym momentem na to, żeby podejmować takie decyzje, decyzje odpowiedzialne, bo to są decyzje, które dotyczą tak naprawdę naszej przyszłości.
Ale to jest czas, kiedy chcemy
dzieci.
Wiedzieć, jakie deklaracje składają politycy, jakie
tak
mają
jak
poglądy w kluczowych sprawach.
Tak jak powiedziałem, do tego jest potrzebny rachunek ekonomiczny, trzeba usiąść do stołu i wypracować najlepsze rozwiązania.
Dopiero po wyborach jest na to czas?
Po wyborach można rozmawiać w sposób bez emocji, bo jeżeli teraz chcielibyśmy nieodpowiedzialnie podejmować decyzje i mówić, oczywiście tak, jesteśmy za tym, żeby emerytury były wyższe i żeby krócej pracować.
Czyli wyborca głosuje na kota w worku.
Ale mamy świadomość tego, że tak nie wolno ludziom mówić, bo nie wolno ludzi oszukiwać, nie wolno mówić, że będziecie pracować krócej i będziecie mieli wyższe emerytury, bo na nasze emerytury my musimy tak naprawdę zapracować.
Pytanie do pana Tadeusza Dziuby, za chwilę pani Joanna Szmyt, natomiast pytanie do pana Tadeusza Dziuby, skoro mówiliśmy już o Prawie i Sprawiedliwości. Prezydent Andrzej Duda sam przyznał, że przy zawróceniu tej reformy emerytalnej do stanu 65 mężczyźni, 60 kobiety, emerytury będą niższe. Co pan na to? Znacząco niższe.
Po pierwsze, trzeba powiedzieć, że tutaj Prawo i Sprawiedliwość znalazło się w sytuacji niejako przymusowej. Platforma Obywatelska, można powiedzieć przez zaskoczenie i bez żadnych skrupułów, dokonała istotnej zmiany uderzającej w wielu pracowników w w Polsce, zwłaszcza tych, którzy ciężko pracują i w starszym wieku nie zawsze są zdolni do wykonywania pracy, którą właśnie wykonują, więc nic innego nie pozostało nam, jak tylko obiecać przywrócenie stanu poprzedniego. To po pierwsze. Po drugie, wszystkie kraje europejskie mają problemy z tym bismarckowskim, nazwijmy to tak w wielkim skrócie, systemem emerytalnym, a to z tego powodu, że zmieniają się proporcje pomiędzy tymi, którzy pracują i tymi, którzy mają uprawnienie do korzystania z emerytur. To jest problem wielu krajów europejskich i to jest kwestia dla nas podstawowa, czyli rozwiązanie kwestii emerytalnej w Polsce sprowadza się do tego, by szybko, możliwie najbardziej skutecznymi sposobami zmienić sytuację demograficzną w Polsce. Trzeba rodziny zachęcać do tego, by zechciały wychowywać jak najwięcej dzieci, czyli jak najwięcej obywateli. To oczywiście jest rozwiązanie, które w kontekście systemu emerytalnego przyniesie efekt dopiero po 20 latach czy 25 latach, ale to jest jedyny sposób na rozwiązanie tego dylematu, przed którym stanęliśmy my.
A już skoro mówimy o demografii, to być może niezłym jednak pomysłem byłoby pomyślenie o wpuszczeniu jakiegoś rodzaju imigrantów, co rozwiązałoby problem.
Z całą pewnością jest to jakiś...
Biorąc pod uwagę nie straszenie, tylko po prostu nasz interes.
Jest to marginalny sposób na podniesienie liczby pracowników w Polsce, tylko oczywiście, jak to z każdym rozwiązaniem, trzeba je stosować inteligentnie. No, my powinniśmy być zainteresowani tym, żeby do Polski sprowadzać przede wszystkim Polaków, którzy chcą do Polski wrócić, czyli zakończyć proces repatriacji, i powinniśmy być zainteresowani emigracją zarobkową przede wszystkim osób z terenu Europy, z identycznego kręgu kulturowego. No głównie tutaj można myśleć o Europie wschodniej. Natomiast sprowadzanie, tak jak to zrobiło wielu zresztą krajów europejskich, no już wiele dziesiątków lat temu, pracowników z krajów z kręgu obcego kulturowo, no jest ryzykowne i my wiemy, że jak to ryzyko wygląda, jakie skutki przynosi.
Waldemar Witkowski, Zjednoczona Lewica.
Wstąpię kobiecie.
Joanna Schmidt, Nowoczesna Ryszarda Petru.
Nowoczesna jest za likwidacją przywilejów emerytalnych dla górników, za likwidacją KRUS. Jesteśmy za sprawiedliwym systemem emerytalnym, to znaczy pielęgniarka czy osoba pracująca w branży budowlanej, chcemy, aby miała takie same warunki jak górnik czy rolnik, ale tutaj podkreślam, że chodzi nam o osoby wchodzące na rynek pracy, tak? Czyli w momencie, kiedy wiem, że 2016 roku 1 stycznia chcę być górnikiem, to mam jasne nowe zasady, na które będę funkcjonować.
A jaki wiek emerytalny?
Wiek emerytalny 67 lat, ten co teraz jest, to jesteśmy za tym, aby ten wiek utrzymać. I z informacji, z wyliczeń wiemy, że kobiety wracając do wieku emerytalnego 60 lat, kobiety nawet do 70% będą miały niższe emerytury. Więc
co z pracą dla seniorów w takiej sytuacji?
To przede wszystkim mówimy w ogóle o wzroście miejsc pracy w Polsce. To nie jest kwestia seniorów, polityki senioralnej, która w Polsce również wymaga radykalnych zmian, ale to jest generalnie, jeżeli mówimy o rynku pracy, jakie są ważne aspekty? Pierwsza sprawa, później wchodzimy na rynek pracy. Druga, Polacy o 10 lat dłużej żyją niż 25 lat temu. I trzecia, demografia jest najgorsza w całej Europie, jeżeli chodzi o Polskę. Więc wiedząc o tych trzech aspektach, no to nie możemy zauważyć, że kluczowe było podniesienie wieku emerytalnego i utrzymanie tego wieku emerytalnego. Nasz system już tego nie wytrzyma.
Waldemar Witkowski, Zjednoczona Lewica.
Chociaż zauważyłem, że rwie się do odpowiedzi Michał Pilc.
Myślę teraz, ustąpi mi, tym bardziej, że doceniliśmy tu rolę kobiet za stołem w związku z tym. Co do dzisiaj... Człowiek nie może być niewolnikiem, nie może, nie żyje po to, żeby pracować, tylko pracuje po to ewentualnie, żeby żyć. Praca do śmierci, czy bardzo sprawdzała się czasów Bismarcka, który wprowadzał ten system, ponieważ chciał zaś poprawić sytuację budżetu państwa, który był pusty. Średnia przeżywalność, brzydkie słowo, ale prawdziwe w tamtych czasach, to wynosiło tam od roku do dwóch, a więc nazbierał mnóstwo pieniędzy Bismarck,
a wypłacił mało.
Teraz do współczesności. Generalnie my jako Zjednoczona Lewica uważamy, że powinien staż pracy decydować o nabyciu praw emerytalnych. Mówię o nabyciu praw emerytalnych, a więc nie wyrzucaniu nikogo na emeryturę, i dla mężczyzn widzimy ten staż pracy 40 lat, dla kobiet 35.
A skąd zebrać lata pracy, kiedy się pracuje na śmieciówkach na przykład?
No więc dlatego, no ale to wcześniej rozmawialiśmy o tym programie, że my nie dopuszczamy dalszego kontynuowania umów śmieciowych, od których nie jest odprowadzana składka. Bo można nie mieć nowej pracy, ale trzeba odprowadzać składkę i wtedy te lata składkowe się liczy odpowiednio dłużej, także z tyłu umów zlecenia, czy umów o innym charakterze, czy podobnym charakterze. No wszystko po to, żebyśmy przede wszystkim mieli zapewnioną w miarę godziwą emeryturę. I kolejny postulat, no wiadomo, jak koszty życia rosną, stąd proponujemy, żeby w najbliższym możliwym czasie podnieść minimalne emerytury. Chcemy podnieść minimalną płacę, chcemy podnieść minimalną emeryturę o 200 zł miesięcznie, i skoro i tak wspólnie razem dopłacamy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych określoną ilość miliardów złotych, te 200 zł naprawdę nie spowoduje ubytku w budżecie państwa.
Zjednoczona Lewica wyliczyła koszt takiego podniesienia emerytury o 200 zł?
No to jest bardzo proste. Ten koszt jest mniejszy praktycznie niż koszt utrzymania katechetów w szkołach.
Ale ile wynosi, gdyby tak powiedzieć konkretnie?
No to jest 1 miliard 200 złotych, ponieważ proszę zauważyć,
ale kwota globalna,
że te 200, no więc ja mówię 1 200 000, ponieważ jaki jest mechanizm? Te nasze babcie i dziadkowie, te 200 zł praktycznie natychmiast przeznaczą na zakup towarów najróżniejszych dla swoich wnuków i dzieci. Wraca natychmiast 20% VAT-u do budżetu państwa, wraca podatek dochodowy, bo to jest chore w naszym państwie, że nawet od najniższej emerytury, jak się przekroczy ten próg minimalny tych 3000 zł, się płaci podatek PIT-owski. No to jest kretyńskie rozwiązanie, dlatego też proponujemy, żeby podatek kwota wolna od podatku była na poziomie 21 000 zł.
Dziękujemy. Michał Pilc, Kukiz, Partia Kukiz.
Proszę Państwa, przede wszystkim należy poruszyć kilka kwestii. Szanować prawa nabyte. Jeżeli osoby wchodziły na rynek pracy i teraz wiedziały, odkładały składki na ZUS, płaciły na OFE i teraz wiedziały, że kobiety pracują do 60 roku życia, mężczyźni do 65 roku życia, to należy uszanować. I to jest pierwsza kwestia. Natomiast druga kwestia, docelowy system emerytalny. Problem jest bardzo skomplikowany i teraz na to składa się kilka czynników. Po pierwsze, skąd brać pieniądze, a po drugie sytuacja demograficzna. Jeżeli chodzi o sytuację demograficzną, to należy w Polsce stworzyć takie warunki, aby Polki tutaj mogły rodzić dzieci. Jak to jest, że Polki w Wielkiej Brytanii rodzą dzieci, a w Polsce nie rodzą dzieci? Więc...
No to jaka jest Pana odpowiedź na to pytanie, jak to jest?
Jak to jest?
Tak,
no bo u nas są zbyt wysokie podatki, zbyt duże utrudnienia też dla zakładających firmy i to trzeba właśnie w tym kierunku wprowadzić zmiany, a nie sprowadzać imigrantów ekonomicznych z krajów obcych, z kręgów obcych kulturowo. Natomiast docelowy system emerytalny, myślę, że emerytura obywatelska równa dla wszystkich w wysokości minimum socjalnego plus to, co każdy obywatel odłoży na indywidualnym koncie.
A będzie go stać, żeby odłożyć?
Jeżeli przywrócimy wolność gospodarczą, to wtedy myślę, że będzie obywateli stać na to.
Rozumiem, że dla partii Kukiz, że dla Kukiz 15 uchodźcy z Syrii są migrantami ekonomicznymi.
Proszę pani, teraz trudno jest ich jednych od drugich rozróżnić.
Nie, Paweł Kukiz mówi, że wszyscy uchodźcy, tak wczoraj powiedział, to migranci ekonomiczni.
No, dlatego trudno ich tak naprawdę rozróżnić i dlatego lepiej ich w ogóle nie przyjmować.
Artur Bednarz, bardzo prosimy.
Partia Korwin.
Proszę Państwa, wszystkie partie polityczne po 1989 roku prowadziły politykę dla Polski, wszystkie rządy, opartą o trzy podstawowe elementy, czyli zwiększali podatki, zwiększali wydatki budżetowe i zwiększali zadłużenie. W efekcie w tej chwili Polska jest bankrutem, który jest utrzymywany tylko i wyłącznie przy życiu zastrzykami kredytu z Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Gdyby nie to, to pieniędzy na emerytury nie byłoby już dawne. Zewnętrznym objawem i pierwszym, najważniejszym bankructwa państwa jest właśnie zamach na emeryturę. Odbył się on poprzez zmianę wieku emerytalnego i odbył się on poprzez zabór naszych pieniędzy z OFE. To już jest świadectwo, że już jest po prostu bardzo źle. Podobnie jak pan Pilc, jestem z partii, która będzie chroniła prawa nabyte. W związku z tym będziemy się starali, żeby wszystkie przychody państwa były kierowane w ten sposób, żeby utrzymać prawa emerytalne Polaków. I jednocześnie dążąc do zmniejszenia opodatkowania pracy, dążąc do zniesienia podatku PIT, będziemy chcieli, by Polacy mieli środki na to, by móc alternatywnie ubezpieczać się samodzielnie. Inaczej po prostu emerytur dla nich nie będzie.
Partia, wprawdzie nazwa może stara, czy dojrzały szef partii, ale wiedza tu przedmówcy jest nikła. No, przypomnę tylko, że za czasów SLD Unii Pracy został obniżony podatek dochodowy od osób prowadzących działalność gospodarczą, a za rządów pana PiS-u wczesnego zostały obniżone inne składki, stawki podatku dochodowego, więc warto się trochę
ale pouczyć. Wydatki budżetowe i zadłużenie rosną liniowo od
26. Jeszcze raz, Marek Belka w 2005 roku zostawiał z dodatnim wnikiem finansowym budżet państwa. Dzięki temu później PiS mógł dużo wydawać.
Nie ma sensu dyskutować, jesteśmy bankrutem, proszę państwa, i to jest fakt.
Szymon Ziółkowski, Platforma Obywatelska.
W naszym programie oczywiście jesteśmy za utrzymaniem wieku emerytalnego na poziomie 67 lat. Jedna rzecz, nad którą można się w tym programie jeszcze zastanowić, to nad dołożeniem stażu pracy, bo też byłoby to w moim przekonaniu sensownym rozwiązaniem.
Leszek Kwiatkowski, bardzo prosimy, partia Razem, co z naszymi emeryturami?
Docelowo wydaje mi się, że i tak nieuniknione będzie przejście na emeryturę obywatelską, zwłaszcza jeżeli pomyślimy o tej rzeszy ludzi, którzy pracowali na umowach śmieciowych jeszcze nieoskładkowanych, tak? Bo to jest nieraz wieloletni okres bez odprowadzania składek, więc właściwie pytanie, co z tymi ludźmi będzie, kiedy dojdą do wieku emerytalnego. Natomiast obecnie, zanim to nastąpi, mamy propozycję taką, żeby przede wszystkim składki emerytalne i rentowe nie były tak jak teraz sztywno związane z kwotą 60% średniej krajowej, tylko liniowo związane z rzeczywistym dochodem, oczywiście przy zachowaniu pewnej minimalnej stawki, która zagwarantuje potem godziwą emeryturę. Natomiast drugą rzeczą, którą by trzeba zrobić, to zlikwidować ten górny limit, bo dzisiaj w momencie, kiedy zarabia się 30-krotność średniej krajowej, właściwie można się z tego systemu wypisać i żadnych składek już nie odprowadzać. Więc to jest absolutnie nieuzasadniony, trudny do uzasadnienia czymkolwiek przywilej dla najbogatszych. Naszym zdaniem to rzeczywiście powinni w stosunku do rzeczywistych dochodów odprowadzać proporcjonalnej wielkości składki. Natomiast w kwestii wieku emerytalnego, no tutaj zapominamy o jednej rzeczy. Wyliczając wiek emerytalny, trzeba wziąć pod uwagę, jak długo człowiek żyje w dobrym zdrowiu, czyli bez chorób przewlekłych, bez niedołężności czy niepełnosprawności. W Polsce ten wiek wynosi dla mężczyzn około 59 lat, dla kobiet 63. Jeżeli tego nie bierzemy pod uwagę, to przesuwanie tego wieku emerytalnego na wiek późniejszy jest myśleniem czysto życzeniowym.
Właśnie to brałbym również pod uwagę, kiedy mówimy o kwestii budownictwa mieszkaniowego i zawierania i zaciągania kredytów. Sytuacja, kiedy tracimy pracę, kiedy również być może tracimy zdrowie. Ale nie chcę oczywiście, żebyśmy kończyli pesymistycznym akcentem tę debatę, czy tę dyskusję. Proszę państwa, nasz czas praktycznie się skończył, w związku z tym pytań z państwa strony niestety nie będzie. Mamy nadzieję tylko, że...
Ale do państwa należy decyzja w niedzielę, przypomnę.
Jęk zawodu na sali.
Mamy nadzieję, że przez tę dyskusję poznali państwo troszkę bliżej 8 w niektórych sprawach dość mocno różniących się systemów porządkowania państwa, spraw ekonomicznych, społecznych, oświatowych.
I tych najbardziej nielubianych przynajmniej przez część kandydatów światopoglądowych. Jak się okazuje.
Dziękujemy bardzo kandydatom. Życzymy nam wszystkim, żeby wygrali najlepsi, czy tak naprawdę, żeby wygrało nasze najlepiej pojmowane dobro.
I życzymy także nam wszystkim wysokiej frekwencji, bo ona chyba gdzieś tam świadczy o naszej dojrzałości i zainteresowaniu sprawami ważnymi dla nas wszystkich.
Za udział w tej debacie dziękuję. Agnieszka Gulczyńska.
Andrzej Ogórkiewicz.
Chciałbym przedstawić jeszcze kolegę Jacka Frączka, który czuwał nas wszystkim technicznie, Stefana Klapackiego, Wojtka Biedaka, koordynatorów tego przedsięwzięcia. Oczywiście Państwu również dziękujemy, publiczności tutaj w Meskalinie i na antenie Radia Merkury. Dziękujemy bardzo.
Dobrej nocy, do widzenia.
Za chwilę wybory. Debata liderów poznańskich list.